Rozmowa kontrolowana.
W warszawskim studiu Polskiego Radia jest Michał Kamiński, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, panie pośle, witamy z Gdańska.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Nie wiem, czy słyszał pan moją rozmowę z doktorem Włodzimierzem Tomaszkiem, z pediatrą. Rozmawialiśmy tutaj o szczepieniach. Pan swoje dzieci szczepił przeciwko pneumokokom?
Znaczy, wie pani co, tym się zajmuje moja żona, ale zdaje się, że moje córki są dość dobrze zaszczepione, tak?
Ale to a propos tego, co
Nie, ale my jesteśmy z dość nowoczesnym, że tak powiem, i małżeństwem, i rodzicami, więc na pewno zabobony nie boimy się, że tak powiem, medycyny współczesnej.
Ale jeśli zaszczepiliście, to musieliście za to zapłacić. Tymczasem wiceminister zdrowia Jarosław Pinka zapowiada, że od przyszłego roku wszystkie dzieci będą szczepione za darmo, czyli będzie to refundowana szczepionka. Jednak ten rząd coś robi dla tych Polaków, panie pośle.
Znaczy, wie pani, no ja nie jestem zwolennikiem takiej polityki opozycyjnej, jaką uprawiało Prawo i Sprawiedliwość, w którym od pogody poprzez każde działanie w polityce wewnętrznej i zagranicznej oskarżali swoich przeciwników o rzeczy najgorsze. No jeżeli minister zdrowia będzie mówił dzieciom, że trzeba pić mleko, nie wiem, albo się szczepić, no to przecież temu tylko można przyklasnąć. Nikt nie mówi, że ten rząd robi tylko złe rzeczy. Problem polega na tym, jaką politykę prowadzi ten rząd, a przecież to jest jasne, że zdarzają się i dobre kroki. Ja się akurat nie znam na medycynie i na polityce zdrowotnej, ale problemem tego rządu nie są szczepionki, tylko problemem tego rządu jest niszczenie wizerunku Polski, jest niszczenie polskiej demokracji, jest nieodpowiedzialna polityka zagraniczna, gospodarcza i wewnętrzna. I to są problemy tego rządu.
Wczoraj było podsumowanie. Premier Beata Szydło podsumowała pół roku swojego rządu. Podobało się panu otwarte posiedzenie rządu?
Znaczy, wie pani, no takie, jak to ktoś już powiedział, więc nie będę oryginalny, to jest takie trochę putinowskie, no tylko tak jak się mówi, jaka Ameryka, taka Marilyn Monroe, to i jaka Rosja, taki Putin. No to wszystko było dla mnie no taka czysta propaganda, trochę w duchu Matulu chwalą nas, kto wy mnie, a ja was.
A czym to się różni od tych waszych wyjazdowych teatralnych posiedzeń rządu Platformy Obywatelskiej i Wykopacz?
Różni się tym, że na tych wyjazdowych posiedzeniach, choćby w Gdańsku, myśmy rozwiązywali konkretne problemy związane z danym regionem, więc to nie była propaganda. Choć oczywiście temu towarzyszyło zainteresowanie mediów, no ale w tym nie ma nic złego, ani że media się interesują rządem Beaty Szydło, a czy w zasadzie Jarosława Kaczyńskiego, czy że interesowały się rządem Wykopacz, no bo normalnie media się rządem interesują, no, w demokratycznym kraju i są i niedemokratycznym. Demokratycznym, to jest normalne. Tylko, że my zajmowaliśmy się realnymi sprawami.
Rząd też twierdzi, że się zajmuje realnymi sprawami.
No, panie, jeżeli to wczoraj, co oglądaliśmy znowu przez parę godzin, no to był po prostu spektakl. No, to nie było rozwiązywanie żadnych problemów, tylko takie chwalące się raporty poszczególnych ministrów. Ja nie mówię, że rząd nie ma do tego prawa. Gdyby to był największy problem rządu Beaty Szydło, że co jakiś czas odstawia jakąś szopkę, to byłby najmniejszy problem.
A co jest największym problemem rządu Beaty Szydło, pana zdaniem?
Ja już to powiedziałem. No, dla mnie największym problemem rządu Beaty Szydło to jest to, że on nie jest rządem Beaty Szydło, tylko Jarosława Kaczyńskiego. To po pierwsze.
No to przecież dla pana chyba nie jest jakieś zaskakujące. Pamięta pan taki rząd, którego właściwie pan w jakimś sensie był współtwórcą i premiera Kazimierza Marcinkiewicza. To była identyczna sytuacja.
Tylko, że Kazimierz Marcinkiewicz był niezależny od Jarosława Kaczyńskiego, choć z nim współpracował, ale był niezależny i zapłacił za to swoim stanowiskiem. Beata Szydło lekcje Kazimierza Marcinkiewicza odrobiła i nawet na milimetr nie stara się być niezależna i tak jak to wczoraj powiedziała pani premier Ewa Kopacz, no miota się między narodem Beata Szydło a Jarosławem Kaczyńskim i zawsze wybiera Jarosława Kaczyńskiego.
A dlaczego pan mówi, że się miota? Dlaczego pan mówi, że jest w jakikolwiek zależna? No może ona po prostu myśli tak jak Jarosław Kaczyński i realizuje
to, co myśli Jarosław Kaczyński. Jak Jarosław Kaczyński, to co do tego to i ani pani nie mamy wątpliwości, ale problem polega na tym, że przecież i pani i ja również i chyba nikt z naszych słuchaczy nie ma wątpliwości, gdzie zapadają w Polsce decyzje. One zapadają nie w rządzie, nie zapadają w Pałacu Prezydenckim. Ja nie mówię o jakichś drobnych rzeczach, ale o tych decyzjach strategicznych. No one zapadają w głowie Jarosława Kaczyńskiego i to nie jest z mojej strony jakoś wartościujące czy oceniające. No to jest stwierdzenie faktu. Jeżeli dziennikarze chcą się zapytać na przykład o rozwiązanie konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, no nie pytają o to Beaty Szydło, tylko pytają o to Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej. To on podejmuje decyzje i to jest sytuacja nienormalna w tym sensie, że mamy do czynienia z takim no, zupełnie niekonstytucyjnym układem władzy w Polsce, w którym jest niezapisany w Konstytucji naczelnik państwa, który, co jest dla mnie w tym momencie najważniejsze, no, konstytucyjnej odpowiedzialności nie ponosi, choć wszystkie decyzje podejmuje.
Chociaż jak patrzymy na inne ugrupowanie, to taki trochę niezapisany w Konstytucji system mamy we wszystkich ugrupowaniach. No. No, silnego lidera partii, który jeśli partia dochodzi do władzy, no to po prostu rządzi, ale albo jest premierem, albo nie. To było, bywało różnie. Skoro pan powiedział...
To nie jest do końca tak, dlatego że jednak większość innych partii poza Prawem i Sprawiedliwością to są partie wielonurtowe i zawsze te różne nurty w tych partiach znajdują odbicie. No najlepszy przykład to jest rząd Ewy Kopacz, w którym jakby każde środowisko Platformy Obywatelskiej miało swojego reprezentanta. To nie był zbiór, to nie była grupa fanów pani premier, tylko drużyna skomponowana z całego wachlarza ludzi tworzących Platformę Obywatelską.
Drużyna, albo niektórzy by powiedzieli, że po prostu to było próba trochę pacyfikacji opozycji wewnątrz własnej partii, na przykład Grzegorz Schetyna w rządzie.
Znaczy, jeżeli pani nazywa zrobienie kogoś ministrem spraw zagranicznych pacyfikacją, no to tu się chyba różnimy co do...
Ale powiedział pan o Trybunale Konstytucyjnym. Ja bym chciała zapytać, czy teraz Kosiniak-Kamysz to z PSL-u to reprezentuje całą opozycję sejmową, skoro to tylko on idzie na spotkanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Jeszcze mówi, że to jest szczególna odwaga, tak jakby mówił o reszcie, że to tchórze.
Znaczy to jest chyba najgorsza rzecz, jaką można powiedzieć o Jarosławie Kaczyńskim, że trzeba się wykazać wielką odwagą, żeby się zamknąć z nim w jednym pokoju. No, ja jednak uważam, że no, chwała Bogu, to nie jest jeszcze Korea Północna, gdzie Kim Jong-un rzuca swojego wujka na pożarcie psom, więc raczej no, nie jest taka wielka odwaga rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim. Z całą pewnością jest to, ponieważ Jarosław Kaczyński jest człowiekiem o nieprzeciętnej inteligencji, to jest to odwaga intelektualna, bo niełatwo z nim się spierać, niełatwo z nim rozmawiać.
Ale jednak poszedł tylko Kosiniak-Kamysz.
Natomiast no, Kosiniak-Kamysz poszedł jako lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie jako, że tak powiem, przedstawiciel całej opozycji, bo dwie inne główne partie opozycyjne, czyli Platforma i Nowoczesna, na to spotkanie nie poszły.
A nie myśli pan, że to wygląda tak po prostu, że tak to mogą trochę ocenić Polacy, że mówicie dużo o tym, że potrzebne jest rozwiązania problemów wokół Trybunału Konstytucyjnego, a ostatecznie nie idziecie na spotkanie?
Znaczy, bo tutaj mamy do czynienia z taką grą, którą toczy Jarosław Kaczyński. Przecież nie spotkania są tutaj najważniejsze, czy daty tych spotkań, czy kto kogo zaprasza, ale najważniejsza jest wola do kompromisu. A tę wolę do kompromisu ma człowiek, który a, ma większość w Sejmie, a to jest Jarosław Kaczyński, i b, który ten konflikt rozpoczął. A ten konflikt też rozpoczął Jarosław Kaczyński, więc to od niego musi się zacząć rozwiązanie tego problemu, a nie od kogoś innego, no bo to jest trochę tak jakby, to już też nie jestem tutaj oryginalny. Tak jak ktoś powiedział, że to jest tak jakby podpalacz negocjował ze strażakami warunki gaszenia pożaru.
Ale wspomniany przeze mnie Kosiniak-Kamysz po tym wczorajszym spotkaniu mówi, że widzi pole do ustępstw. Co prawda światełko w tunelu jak Ryszard Petru nie widzi, ale jakieś pole do ustępstw. Więc jak się nie tak rozmawia z Jarosławem Kaczyńskim, to może trudno jest potem jakieś ustępstwo uzyskać.
Ale te rozmowy już były i z nich nic nie wyniknęło, jak pani przypomnę, bo nawet tak wytrawny polityk jak Ryszard Petru widział światełko w tunelu, a okazało się, że tego światełka w tunelu nie ma, jest tylko tunel bez światełka. I dość, myślę, to była gorzka refleksja Ryszarda Petru po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim. Więc ja powtórzę, tutaj naprawdę nie koncentrujmy się na tym całym, na didaskaliach, bo istotą jest treść tej opery, a tę operę napisał i śpiewa ją na razie sam Jarosław Kaczyński.
Czyli właściwie, jak z tego, co pan mówi, szans na rozwiązanie konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, żeby w praktyce Trybunał Konstytucyjny po prostu działał, nie ma.
Wie pani, ja przypomnę, że rozmawia pani z Michałem Kamińskim, a nie Jarosławem Kaczyńskim. Gdyby to ode mnie zależało,
ale
to ja oczywiście...
Ja pytam raczej o
tak
realną
by było,
ocenę
ale...
tego, co będzie.
Znaczy, ja się obawiam, że Jarosław Kaczyński toczy grę. Z całą pewnością ten sygnał, który przypłynął do nas nomen omen przez Atlantyk od ta wypowiedź Billa Clintona, jest wyraźnym sygnałem, jak bardzo dzisiaj wizerunek Polski jest zniszczony. No,
a nie uważa pan, że Bill Clinton, mówiąc, że demokracja jest kłopotliwa i wolą w Polsce i na Węgrzech przywództwo na wzór putinowski, to trochę jednak przesadził?
Znaczy, wie pani, znaczy, no, ja nawet zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że to wczorajsze posiedzenie rządu, no to jest takim odwołaniem się do putinowskiej propagandy. On też przesłuchuje publicznie ministrów i tak dalej. No to do takich wzorców w sensie propagandowym sięga obecna władza, a nie tylko w sensie propagandowym, więc ja myślę, że dzisiaj każdy, kto obserwuje to, co się dzieje w Polsce, no ma prawo czuć się zatroskany stanem naszej demokracji. No, czy Jarosław Kaczyński jest Putinem? Oczywiście nim nie jest, tak? I Polska Polska jest dużo bardziej krajem demokratycznym, także w wymiarze pewnych nastrojów społecznych. No, Polacy nie dadzą się tak łatwo oszukać. I zresztą najlepszy dowód polega na tym, że zarówno Putin, jak i Orban, oni szli do wyborów jakby pod własnym nazwiskiem i z własnym programem i później ten program, czy dobry, czy zły, zostawmy to, realizowali. Jarosław Kaczyński zrozumiał, że on musi Polaków wykiwać w czasie kampanii wyborczej i dlatego Beata Szydło 2 tygodnie przed wyborami mówiła, że to nie Antoni Macierewicz będzie ministrem obrony narodowej, tylko Jarosław Gowin. Dlatego udawano, że jest się normalną partią polityczną, a nie partią radykalną, partią odwrotu od Europy i odwrotu... Nie wszyscy, 37%, czyli większość Polaków, tych, którzy poszli do głosowania, nabrać się nie dała, ale nawet ci, którzy głosowali, to bardzo często, ja myślę, że są dzisiaj pierwszą ofiarą tak naprawdę rządów Jarosława Kaczyńskiego, bo ci, którzy myśleli, że głosują za dobrą zmianą, tak naprawdę zagłosowali za zmianą złą, ale to nie jest ich wina. To jest wina tych, którzy ich wprowadzili w błąd.
A nie myśli pan, że ofiary, oczywiście tutaj cudzysłów, Jarosława Kaczyńskiego, to są ci, którzy dzisiaj dostają miesięcznie 500 zł na dziecko?
Wie pani, znaczy, po pierwsze zobaczymy, jakie będą koszty długotrwałe tej polityki. To jest coś, co ten rząd zrealizował, ale za to przyjdzie płacić, po pierwsze. Po drugie, z całą pewnością ofiarami są ci, którzy myśleli, że na każde dziecko, bo tak obiecywał PiS, te pieniądze będą, a okazało się, że nie są na każde dziecko i te dzieci dzisiaj w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość są podzielone. Ale oczywiście ja się nie dziwię każdemu, kto się cieszy, że 500 zł na dziecko dostaje.
Pana zdaniem Donald Tusk zostanie na kolejne lata w Brukseli? Jak się ostatecznie zachowa Prawo i Sprawiedliwość?
No, Prawo i Sprawiedliwość ma kłopot, no bo z jednej strony oskarża Donalda Tuska odsądza go od czci i wiary. Z drugiej strony, myślę, bardzo boi się Donalda Tuska w polskiej polityce, bo to jest człowiek, który parę razy, mówiąc kolokwialnie, spuścił manto Prawo i Sprawiedliwości. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie sprawę, że fatalnie w Polsce będzie przyjmowana walka z Tuskiem na poziomie Unii Europejskiej. Nie wiem, jak się zachowają. Tam pewnie walczą ze sobą różne pomysły, a przede wszystkim walczą też ze sobą emocje, no bo co do tego, że ma Jarosław Kaczyński negatywne emocje wobec Donalda Tuska, no to chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości.
A pan by chciał, żeby Donald Tusk wrócił wcześniej i odegrał jakąś istotną rolę w polskiej polityce? I w Platformie Obywatelskiej?
Z jednej strony na pewno by się w polskiej polityce przydał, ale po pierwsze to jest jego decyzja, po drugie ja myślę, że to jest bardzo dobre dla Polski, zwłaszcza w tej sytuacji wewnętrznej, jaką mamy, żeby pokazywać, że nie wszyscy Polacy to są ludzie, którzy nazywają flagę Unii Europejskiej szmatą, jak pani poseł Pawłowicz, tylko mamy ludzi, którzy tak jak Donald Tusk bardzo dobrze łączą bycie polskim patriotą i bycie Europejczykiem. I dzisiaj oczywiście to nie od Donalda Tuska i nie od PiSu do końca zależy, jaka będzie jego przyszłość, bo tu jest też kwestia dynamika wewnętrzna w Europie. To jest temat na dłuższą rozmowę. Zmieniają się rządy, a przecież układ sił w Radzie Europejskiej zależy również od układu sił pomiędzy tymi dużymi rodzinami politycznymi w Europie. No a na wyniki wyborów w Hiszpanii Donald Tusk nie ma wielkiego wpływu. Na wyniki referendum w Wielkiej Brytanii też Donald Tusk nie ma wielkiego wpływu. Zobaczymy. To są wszystko wielkie pytania, które stoją przed Polską, ale stoją przed całą Europą. To nie jest dobry okres dla Europy i myślę, że dobrze, że dzisiaj na czele Unii Europejskiej stoi człowiek, który dobrze rozumie specyfikę i Polski, i całego naszego regionu, bo wnosi tę wrażliwość, która jest teraz w Europie potrzebna.
A pan by chciał, żeby wrócił i ratował Platformę Obywatelską?
Ja nie sądzę, żeby Platformę Obywatelską trzeba było ratować. Myślę, że w Platformie jest dużo sił. To jest wielobarwna, wielonurtowa partia o silnych osobowościach. I myślę, że Platforma jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa i najlepsze lata ma przed sobą. Nie przypuszczam, żeby dzisiaj potrzebna była jakaś zagraniczna reanimacja Platformie Obywatelskiej.
Dziękuję.
Potrzebna jest zwartość i to przekonanie, że warto bronić Polskę przed złymi rządami Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję za tę rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.